Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Dzień wolności podatkowej sektora prywatnego, o czym nam mówi i dlaczego przypada w tym roku tak późno, a przy okazji deficyt budżetowy urósł, ale jest mniejszy niż rok temu. Rozszerza się konflikt między przedsiębiorcą Rafałem Brzoską a koncernem Meta. Jakie mogą być skutki? No i wypalenie zawodowe coraz bardziej poważnym problemem. Dlaczego tak się dzieje? Jak mu przeciwdziałać? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Mateusz Marmołowski, EduSens, Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
A zaczynamy mocno ekonomicznie. Dziś Dzień Wolności Podatkowej Sektora Prywatnego. To nie to samo, co Dzień Wolności Podatkowej Obywateli. Także tutaj jest duża różnica. Ale wróćmy do tego Dnia Wolności Podatkowej Sektora Prywatnego. Wypada w tym roku późno, chyba najpóźniej w historii. Wypada dzisiaj dokładnie. O czym mówi nam ten dzień i dlaczego tak późno wypada, to pytanie do gości w studio.
Wydaje się, że ten wskaźnik ma taką specyfikę, gdzie porównujemy tak naprawdę to, co się dzieje w sektorze prywatnym do wydatków. To nie do końca jest wprost, więc żebyśmy też nie popadali tutaj w jakiś dramatyzm. To jest jakieś wyliczenie, które nam mówi o tym przede wszystkim w tym roku, że jednak te firmy przycięły inwestycje. To jest, wydaje mi się, główny taki wątek, który powinniśmy zwrócić na to uwagę. Jest to sytuacja trochę niebezpieczna, zwłaszcza, że mamy tutaj współdziałający wskaźnik PMI, który mówi nam o koniunkturze właśnie, zwłaszcza w firmach produkcyjnych, które najwięcej inwestują nominalnie, które widzimy, że przez ostatnie 4 lata się pogarsza i widzimy ten sam trend w związku z tym dokładnie w tym wskaźniku, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czy powinno nas to martwić? No oczywiście moglibyśmy powiedzieć, no to przykręćmy trochę wydatki państwowe, to wskaźnik się poprawi. Tylko, że wydaje mi się, nie o to chodzi. Wiemy, że też mamy wyniki tutaj po 7 miesiącach budżetowych, może do tego wrócimy. Ale to jest zmartwienie dla nas wszystkich. Firmy mniej wydające oznacza mniejsze później zyski w przyszłości, co oznacza po prostu mniej w naszych portfelach, mniej na podwyżki i mniej na rozwój kraju. I oczywiście możemy szukać kilku powodów w tym obniżeniu wydatków. Jednym z nich oczywiście jest niepewność i trzeba tu jakby wprost mówić, że zwłaszcza na rynku paliwowym, który bardzo mocno wpływa na sporą część gospodarki, ale i również taką niepewność dotyczącą tego, co rząd zrobi z deficytem budżetowym i coraz więcej przedsiębiorców mówi, czy nie zacznie się to jakaś akcja zaciśniania, zwłaszcza wokół sektora prywatnego, pętli podatkowej.
No właśnie, bo budżet nie jest z gumy, potrzebuje sporo pieniędzy. Mamy spore wydatki na obronność i akurat z tymi wydatkami wszyscy, myślę, się zgadzamy. Mateusz Marmołowski.
Tak, ja sprawdzam na kalendarzu, czy to jest kwiecień, czy niestety już sierpień, więc dość późno. Natomiast jak każda średnia, no ma tą wadę, że uogólnia. Są pewnie firmy czy osoby, które ten moment już mają dawno za sobą, ale są też takie, przed którymi dopiero jest ten moment wolności podatkowej, jak to zostało nazwane. To jest mało motywujące, bo zdaje się, że on się przesuwa i to nie...
W głąb roku coraz bardziej niestety.
Właśnie, żebyśmy zaraz do listopada, grudnia nie doszli, bo wtedy się okaże, że może jednak ten dochód gwarantowany jest jedynym rozsądnym podejściem, no bo trochę bez sensu pracować w momencie, kiedy my już właściwie 3/4 roku pracujemy na jakieś zobowiązania, które nie są do końca nasze.
Znaczy wydaje mi się, znaczy tutaj, tak jak ja rozumiem ten wskaźnik, ja bym powiedział tak, do sierpnia całemu sektorowi prywatnemu udało się zasponsorować całe państwo.
Tak. I... Administracja, edukacja, ochrona zdrowia, obronność, programy socjalne, na to idą pieniądze.
To może czas też, żebyśmy trochę zmienili podejście do tych przedsiębiorców i przestali o nich myśleć jako o tych wyzyskiwaczach i tych złych, którzy cisną biednych pracowników, a może spójrzmy na ten sektor prywatny, że to jest właśnie ten sektor, który przez 8 miesięcy tego roku zasponsorował nam całe państwo.
No i chciałam też podpytać, bo z kolei pan Mateusz zwrócił uwagę na to, że no, to jest demotywujące. I tutaj dalej, no, odnosząc się też do tego, o czym pan Sebastian Ptak mówił, sponsorujemy całe państwo, my też z tego korzystamy, ale... Młodzi ludzie, jaki oni mają obraz, kiedy widzą, że ten dzień właśnie wolności podatkowej sektora prywatnego się przesuwa coraz bardziej? Czy oni będą chcieli zakładać firmy? Bo zdaje się, że z tym mamy problem.
Wydaje mi się, że no to młode pokolenie jak zawsze jest inne niż poprzednie. I starsi ludzie, a ja już powoli do takich się zaliczam, narzekają na to młodsze pokolenie.
To nie, protestuję.
Pierwszy objaw dojrzałości chyba. Natomiast kłopotem nawet nie tyle jest ta ilość zobowiązań, a skomplikowanie tego całego systemu. I my na co dzień bardzo dużo czasu i stresu pokładamy w analizie tego, co, jak powinniśmy coś zrobić, czy powinniśmy coś zrobić. Ciągle wchodzą nowe regulacje, to się tak strasznie komplikuje, więc ja myślę, że nie powód obciążeń, bo on wcale paradoksalnie nie jest tak wysoki w porównaniu do wielu innych krajów, a właśnie to skomplikowanie i niepewność prawna. Bo z jednej strony mamy bardzo skomplikowany system i podatkowy, i prawny, i kodeksu pracy. I to wszystko ciągle się komplikuje i utrudnia. I to się bez przerwy zmienia. I ta zmiana jest właściwie najgorszą rzeczą dla każdego przedsiębiorcy, czy nawet inwestora z zagranicy, który też do końca nie wie, co będzie za pół roku. Bo o takiej perspektywie zmian mówimy.
A ja tutaj przewrotnie coś powiem. Wydaje mi się, że akurat ten wskaźnik powinien młodych ludzi zachęcić do bycia przedsiębiorcami. Zwłaszcza, że widzimy, że to jest pokolenie, które ma wielką potrzebę misyjności i trochę nie tylko zarabiania, ale też dokładania do wspólnego dobra. Ja bym powiedział, że gdybym ja dzisiaj był ciut młodszy, to bym pomyślał sobie tak, jeżeli założę firmę, to będę wspierał szpitale, służbę zdrowia, z której korzysta moja babcia i moi rodzice. A trochę też będę jakby tym właśnie motorem napędowym w ogóle do działania państwa. I ja bym zachęcał do tej przedsiębiorczości młodych, zwłaszcza, że oni dzisiaj też widzą, że nie do końca chcą podążać ścieżką tutaj nas reprezentujących gości. Nie chcą zacharować się na śmierć, więc ta misyjność przedsiębiorcza zaczyna być czymś dla nich dosyć istotnym, więc... Drodzy młodzi przedsiębiorcy, zachęcam do sponsorowania państwa, mimo tych wszystkich trudności, które rzeczywiście są, z którymi zgadzam się z przedmówcą.
Dopóki nie osiągną pewnej skali wielkości, tak jak dawni założyciele dzisiejszych wielkich koncernów IT, oni podobnie wtedy spoglądali na świat i na przyszłość. A jaka ta przyszłość, jaką jest dzisiaj teraźniejszością, no to już też porozmawiamy za chwilę na ten temat. A przy okazji, jeśli już mówimy też o pieniądzach, no to mamy spory deficyt budżetowy. Deficyt po lipcu wyniósł ponad 141 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów, a na koniec czerwca przekroczył 123 miliardy, co oznacza, że dziura budżetowa w ciągu miesiąca się sporo powiększyła, ale na pocieszenie jest mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wtedy wyniosła 156 miliardów 700 milionów, a teraz przypomnę 141 miliardów. No to jest dobrze czy źle z tym naszym deficytem budżetowym albo z budżetem?
Ja jestem oczywiście złośliwym komentatorem, który wybrał sobie te liczby, które mi pasują, ale chciałbym zacząć od takich prostych kilku danych, które warto sobie wyłapać. 4,7 miliarda złotych budżet dorzucił do naszych tańszych paliw.
I dorzuci więcej.
I dorzuci więcej, ale w tym samym czasie z podatku bankowego przyszło 4,4 miliarda, więc możemy sobie powiedzieć, że banki zasponsorowały nam troszeczkę nasze tańsze paliwo dzięki tym opłatom, które do nich wnosimy. Kolejny punkt, który ja bym powiedział, który jest super dla mnie i państwo też dobrze, żeby go zapamiętali. PIT, dochody z PIT-u rok do roku wzrosły 12,2%. To jest dobra informacja, zarabiamy więcej i pokonując także próg inflacyjny. Natomiast tym budżetem ja zawsze mam taki kłopot, że zgodnie ze sprawozdawczością nie widzimy tutaj drugiego budżetu, który mamy, czyli budżetu związanego z obsługą środków unijnych, które do nas przychodzą. I oczywiście to są dwa odrębne budżety, ale gdybyśmy zrobili sobie takie ćwiczenie i przyłożyli do tych 7 miesięcy ze 180 miliardów, które w tym roku według rządu mają wpłynąć do Polski, oznacza by, że na te 7 miesięcy przypadłoby 105 miliardów, zatem deficyt byłby już tylko 35 miliardów. To pokazuje nam, jak ważna jest nasza relacja z Unią Europejską i jak ważne, żebyśmy patrzyli na stan finansów państwa nie tylko przez pryzmat budżetu, ale również tego, co przychodzi do nas z Unii Europejskiej. I myślę, że to jest akurat dobra wiadomość, że w końcu zaczęliśmy korzystać z tych środków, bo jak widać, to jest olbrzymia część w ogóle w kwestii wydatków
problemem
państwowych.
Problemem jest tylko to, że świat zauważa, jak Polska się zmienia, a gorzej, jeśli chodzi o nas samych. My tego tak nie widzimy.
Ja myślę, że jeśli chodzi o te pieniądze z Unii Europejskiej, no to nie jest rzecz ciągła, trwała i oczywiście, że ona się przydaje, natomiast no nie jest żadną radością utrzymywać się z pieniędzy, które są nam na różne sposoby ofiarowane, pożyczane w dużej mierze i zależne od wielu decyzji naszych lokalnych. Więc ja taki nie jestem aż optymistą, jeśli chodzi o te środki europejskie. Natomiast no ten deficyt się pogłębia. Zdaje się, że ten łączny planowany deficyt w tym roku będzie pewnie większy niż w zeszłym roku, bo my porównujemy, rozumiem, lipiec do lipca. Więc widzimy, że wydajemy więcej. Pytanie, co my z tego mamy de facto? Czy te sektory gospodarki, które są dla nas najbardziej istotne, jak zdrowie, jak pewnie w dzisiejszych czasach obronność i infrastruktura, czy nam się żyje lepiej? Jeżeli mądrze wydajemy te pieniądze, nie chcę tu otwierać trudnych dyskusji, bo wszyscy zawsze narzekamy, ale jeżeli idzie to w dobrym kierunku, no to warto te pieniądze inwestować, ale no wiemy dobrze, ile jest problemów z wydatkowaniem środków publicznych.
Ja pozwolę sobie wyjątkowo ze swoim gościem się delikatnie nie zgodzić w kwestii tego darowania. Nam nic nie darowano, jesteśmy częścią wspólnoty, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że województwo podkarpackie, jemu coś się darowuje z budżetu, my to wszyscy wypracowujemy w ramach jakby wspólnej Unii. I oczywiście zgadzam się z tym, że to są środki, które nie będą zawsze, ale właśnie po to o nie się staramy, żeby zmienić naszą perspektywę budżetową. I ja chciałem tylko wskazać to, jak to jest ważna część na dzisiaj i jak ważne jest, żeby mądrze z tego skorzystać w ramach wspólnoty, do której zapisaliśmy się dobrowolnie.
Przy czym przypominamy, że na razie jeszcze jesteśmy biorcami, płatnikami, będziemy za kilka lat i w związku z tym te pieniądze, które otrzymujemy albo w ramach też pożyczek nieoprocentowanych, niskooprocentowanych musimy wykorzystać jak najlepiej. A chyba nieźle nam to idzie, skoro i Czesi, i Słowacy, i Węgrzy, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, otwierają oczy ze zdumienia, choćby poruszając się naszymi drogami. A przecież te wszystkie inne kraje także otrzymywały unijne pieniądze i gdzie one poszły, no to to już jest spory problem tamtego społeczeństwa, żeby się dowiedzieć, co się z tamtymi pieniędzmi stało, bo one nie znalazły swojego odzwierciedlenia choćby w infrastrukturze. Mateusz Marmołowski, Sebastian Ptak, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, Mateusz Marmołowski, EduSense, Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. I zmieniamy temat. Rozszerza się konflikt między przedsiębiorcą Rafałem Brzoską a koncernem Meta. Na Instagramie pojawiają się i też na Facebooku fałszywki, fake newsy wykorzystujące wizerunek Rafała Brzoski, a Meta nic sobie z tego nie robi i zrzuca odpowiedzialność na tych, którzy takie reklamy umieszczają tam, bo to są reklamy wykorzystujące fake newsy. Meta na tym zarabia ciężkie pieniądze. No a gdy Rafał Brzoska nagłośnił sprawę na swoim koncie na Instagramie, podając też nazwiska osób odpowiadających za działanie Mety w Polsce, Meta zablokowała mu to konto. No i właśnie w sprawie głos zabrał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział, że zwróci się do Mety o pilne wyjaśnienia w sprawie przestrzegania przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych. Akt nazywa się DSA. On, przypomnę, albo też wyjaśnię, reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem w internecie, z ochroną praw użytkowników, z odpowiedzialnością platform internetowych, takich jak media społecznościowe, wyszukiwarki czy sklepy z aplikacjami, odpowiedzialnością tych firm za treści publikowane na ich stronach. No i w takiej sytuacji jak Rafał Brzoska może znaleźć się każdy z nas, bo nagle może się okazać, że Meta wykorzysta sobie wizerunek prywatnej osoby i poda jakieś tam absolutnie frustrujące, nieprawdziwe, obrzydliwe, wykorzysta w obrzydliwej sytuacji. No i teraz każdy z nas się może znaleźć w takiej sytuacji. Czy to oznacza to, co teraz obserwujemy w tym starciu między Brzoską a Metą, że koncerny IT są coraz bardziej bezkarne, bo jeszcze przypomnę, że jedną sprawę już Brzoska wygrał z jednym z koncernów IT. Nie wiem, czy to konkretnie z Metą, bo już nie pamiętam. Z Metą tutaj gość podpowiada. Więc i też do wyroku sądu Meta się nie zastosowała. Co jest przed nami?
To trochę pokazuje, że
Mateusz Marmołowski.
Te duże firmy, zwłaszcza medialne, jak Facebook, jak YouTube i wiele innych, one de facto mają potężną władzę, bo owszem, autorem tych treści, o których jest mowa, nie jest Facebook, nie jest Meta, tylko jest ktoś, jakiś użytkownik, natomiast platforma nic z tym nie robi, bo jak pani redaktor powiedziała, to generuje wielkie pieniądze. Natomiast mamy sytuację taką, że my w Europie, czy w ogóle wszyscy na świecie, jesteśmy uzależnieni od dużych koncernów, które mogą z minuty na minutę nas zablokować lub czegoś nie zablokować. Wiele karier w tej chwili, choćby osób, które działają na YouTubie, nawet kanały telewizyjne, które tam działają, są uzależnione od decyzji, od algorytmu, od jednego kliknięcia i właściwie cały biznes siada. Zarówno ci wartościowi influencerzy, jak i ci bardziej lifestyle'owo innego typu. Więc jakby w wielu aspektach życia te wszystkie nowe zawody, które powstają, troszeczkę zaczynają być uzależnione nie od jurysdykcji państwa, w którym funkcjonują, tylko od jednej, drugiej lub trzeciej korporacji, która ma potężną władzę.
Sebastian Ptak.
To zgadzam się z tym ostatnim sformułowaniem. Rzeczywiście kiedyś duże koncerny oznaczało, że mają duży zasięg terytorialny, mają dużo oddziałów na całym świecie, duże przepływy towarowe. Dzisiaj światem jest internet i tak jak mój przedmówca powiedział, większość nowych biznesów, które się otwiera na świecie, jest w ten czy inny sposób związana z platformami społecznościowymi. Jeżeli dzisiaj chcielibyśmy założyć, nie wiem, klub fitness i chcielibyśmy się wypromować, no to żeby się wypromować, to ogłoszenia na słupach nie wystarczą, bo tam ludzie nie chodzą, ludzie chodzą po internecie. I teraz, kiedy zbudujemy sobie już nasz biznes, będziemy mieli stałych klientów, będziemy się z nimi komunikować, nagle jedna decyzja, i to nie wiadomo jaka, może spowodować, że cały nasz biznes runie w ciągu jednego dnia. Mieliśmy znane takie przypadki, była bardzo znana polska firma Brand24 na całym świecie, dostarczająca narzędzia do monitoringu prasy. Jeden dzień wycięty praktycznie cały ruch z mediów społecznościowych. To powoduje, że na dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej o biznesie, o tym, dlaczego firmy się nie rozwijają i o tym, że mamy trudny gąszcz przepisów, to jest nic w porównaniu z władzą, jakie mają big techy nad dzisiaj naszym życiem. Jedyną szansą, którą mamy na dzisiaj, jest de facto interwencja państwa. Ja państwu gorąco polecam, jesteśmy w radio, porządna redaktorska robota, to książkę Sylwii Czubkowskiej, pani redaktor Rzeczpospolitej od technologii Big Techy, w którym ona krok po kroku rozprawia się z wszystkimi działaniami platform. One są dzisiaj gotowe, żeby zapłacić karę, są gotowe, żeby pójść na ugodę w niebotycznych pieniądzach, bo jeszcze bardziej niebotyczne pieniądze zarobią na tym, kiedy będą dalej działać tak jak do tej pory. W związku z czym takie akty jak właśnie Digital Service Act, DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, jest jedynym narzędziem, które dzisiaj może nas ochronić. Każdy pewnie zadaje sobie pytanie, jeżeli Rafał Brzoska ma kłopot z Metą, to my?
Proszę sobie wyobrazić, jakie my mamy możliwości walki
żadne.
Z tym.
Na dzisiaj żadne. Pójście do sądu jest to niemożliwe. Po drugiej stronie mamy armię prawników, armię lobbystów, którzy działają. To działanie Rafała Brzoski jest po prostu krzykiem rozpaczy, który mówi, to nie jest bezimienna korporacja, za tym stoją konkretne osoby, które podejmują konkretne decyzje. I, w związku z czym trzeba kibicować.
I zarabiają bardzo konkretne pieniądze, z których my nie mamy nic, bo mamy zawetowaną ustawę o podatku. Nie, jeszcze nie ma tej ustawy, trwają prace, ale z tego co wiem jest burza wokół tego, żeby jednak koncernów nie opodatkowywać, koncernów IT, bo może się obrazić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, no bo przecież koncernom amerykańskim wszystko można i mogą niczym rozbójnicy sobie działać na różnych terytoriach. Mamy zawetowaną ustawę właśnie w implementującą przepisy tego DSA, aktu unijnego o usługach cyfrowych. To na początku roku jakoś prezydent nam zawetował. A jakie skutki właśnie tego, że my ani nie mamy tej ustawy, a te koncerny poczynają sobie coraz śmielej, zrzucając winę właśnie na reklamodawców. Co się może przydarzyć takiemu zwykłemu Kowalskiemu na przykład?
Zacząłbym przede wszystkim od tego, że być może w interesie polityków nie jest blokowanie platform cyfrowych, bo dzisiaj wygrywa się wybory. Znaczy, przepraszam, powinienem mnie już nie mówić wybory, bo my już dawno nie wybieramy. To jest plebiscyt w stylu X-Factor, który pozwala nam na głosowanie, kto głośniej krzyczy w tym internecie, więc może przycięcie tego kurka jest sprzeczne z interesem politycznym. Natomiast na pewno powinno być w interesie społecznym. My nie możemy dzisiaj, jako przedsiębiorcy, nawet średnie i duże firmy, być pewnym tego, że jeżeli zainwestujemy w naszą relację z użytkownikami poprzez te platformy, któregoś dnia nie zostaniemy tego pozbawieni. Dzisiaj nawet duże koncerny, które nie są cyfrowymi koncernami, mogą paść ofiarą takiej sytuacji. No dzisiaj większość tych relacji jest po prostu cyfrowych.
Się może okazać, że nawet wpisując do wyszukiwarki nazwę firmy, którą dobrze znamy, ale chcielibyśmy znaleźć jej adres na przykład, no to nie znajdziemy, bo algorytmy ją zablokowały i po prostu nie ma jej w świecie cyfrowym.
Tak, kiedyś było takie powiedzenie, do dzisiaj pewnie aktualne, że nie ma ciebie w Google, to nie istniejesz, albo nie ma ciebie na Facebooku i tak dalej. Nie, no, ciężko jest z tym walczyć, bo tak jak mówię, to są gigantyczne korporacje. My jako użytkownicy nie zrezygnujemy z tych rozwiązań. Jak zlikwidujemy jedno, to powstanie następne. Zawsze kilka z nich funkcjonuje i zawsze one są amerykańskie. Więc Chińczycy mają jakiś swój sposób na walkę, który też nie jest pewnie do końca właściwy, bo blokują te amerykańskie serwisy i używają swoich własnych klonów. No ale to jest jakiś tam element, powiedzmy, opresji państwa. Nie do końca skuteczny. właściwie na poziomie Unii Europejskiej tutaj widzę jakąś tam zaletę tego, że jesteśmy zrzeszeni, możemy walczyć z tym. Natomiast no, ciężko jest z tym walczyć. Facebook ma mechanizmy, które wyłapują wiele rzeczy. Mhm. Uploadując zdjęcie, on wie doskonale, co jest na tym zdjęciu, że tam są niewłaściwe treści, że tam jest jakaś nagość, że tam są inne rzeczy. To wszystko wyłapuje, ale no,
monetaryzacja jest ważniejsza w tej sytuacji.
Ja bym przypomniał tylko państwu tak w tym temacie hasło, które przyświecało Google i w głównej siedzibie. Najważniejsze hasło Google to było don't be evil, czyli nie bądź zły, albo też nie bądź złem. Jak to bardzo się zdezaktualizowało, o czym pani redaktor mówiła przy poprzednim temacie.
No właśnie, a jeszcze wracając do braku ustawy implementującej akt o usługach cyfrowych, a co może w jakiś sposób może dotknąć zwykłych ludzi, no to ja już nie mówię tylko o tym, że można nasz wizerunek wykorzystać, bo przecież miliony zdjęć, filmów wrzucamy do sieci zupełnie bezkrytycznie i nie wiedząc, co się z tym dalej dzieje i kto sobie zrobi z tego jaki użytek, ale właśnie w tych reklamach są wykorzystywane wizerunki takich osób jak Rafał Brzoska, a także innych znanych osób. To mogą być również influencerzy, którzy namawiają nas, ich cyfrowe odpowiedniki namawiają nas do inwestowania w różne dziwne inwestycje i się okazuje, że potem taki zwykły Kowalski skuszony obietnicą zarobku traci tak naprawdę wszystkie swoje oszczędności całego życia. I takich osób jest wiele. Ale z kim one potem mają walczyć? Mogłyby, być może nie musiałyby walczyć, gdybyśmy mieli odpowiednie narzędzia i Meta nie wprowadzała takich, nie pozwalała na takie reklamy. Troszeczkę zmieniamy temat. 64% Polek i Polaków przyznało w zeszłorocznym badaniu profesor Dominiki Mason z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, że doświadcza lub doświadczyło wypalenia zawodowego. Okazuje się, że wypalenie zawodowe jest coraz większym problemem. No jeśli prawie 70% Polaków ma z tym problem, to jest naprawdę duży problem. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu przeciwdziałać? Jakie są skutki tego wypalenia?
Ja dla państwa mam cztery główne powody, które spotykam także w swojej pracy zawodowej. Ja też pomagam menadżerom, którzy właśnie są w takim punkcie wypalenia. Sam przeszedłem takie wypalenie zawodowe, więc wydaje mi się, coś też o tym wiem z osobistego punktu. I do tych czterech punktów 3,5 rady. Pierwsza rzecz to jest niestety przeładowanie informacjami. Jesteśmy na dzisiaj po prostu w świecie, który bombarduje nas, a my te bombardowanie do siebie zapraszamy. Te słynne FOMO, czyli Fear of Missing Out z polskiego, czyli ta obawa, że coś nas ominie, jest tak dzisiaj dojmująca i tak wyszkolona w nas, że my tych informacji przyjmujemy za dużo. I zarówno w strefie zawodowej, jak i w strefie publicznej. Na to radę zazwyczaj mam jedną i prostą. Proszę wyłączyć powiadomienia. Czasami to jest dosyć proste, ale trudne w zrobieniu, bo znowu będziemy bali się, że coś nas ominie. Drugim punktem, który jest, to troszeczkę już do tego nawiązywaliśmy, to jest algorytmizacja naszego życia i polaryzacja. Dzisiaj koncerny, o których już przed chwilą mówiliśmy, stosują metodę prostą. Im bardziej polaryzujemy, im bardziej skrajne emocje pokazujemy, tym użytkownicy dłużej są przywiązani do strony, a nasz mózg jest przyzwyczajony głównie do poruszania się w świecie normalności. Więc kiedy widzimy wszędzie skrajności, nasz mózg jest cały czas czujny i próbuje reagować i przemyśliwać, nawet w tle, kiedy my tego nie widzimy, co się złego nam może przydarzyć. I tu niestety samoświadomość. Warto pamiętać o tym, że algorytmy, to co nam pokazują, to nie jest rzeczywisty świat. To jest świat algorytmów, który ma tylko i wyłącznie jedno zadanie. Żebyśmy dłużej byli na danej stronie, żebyśmy dłużej oglądali filmiki i dłużej na tych wpisach takich skrajnych się zatrzymywali.
A to też monetyzacja oznacza.
Absolutnie. Trzeci punkt, niejako nawiązujący do drugiego, jest to nierealny świat social media i definicji sukcesu. My po prostu cały czas pracując patrzymy na to, że tam jest coraz ten króliczek, nam się oddala, że kolega, koleżanka byli właśnie na super wakacjach gdzieś na Zanzibarze, albo kolega kupił Porsche i I gdzie jest ten świat? Tego świata nie ma. To nie jest po prostu realny. My widzimy tylko kawałki i skrawki tego życia, ale znowu ze względu na to, że social media działają jak jedna wielka platforma do chwalenia się, tym samym my mamy takie poczucie, że czegoś nie osiągamy. Mimo, że badania są bardzo ciekawe, Polacy mówią, że to, co dla nich jest najważniejsze, to a. zdrowie i dobra kondycja 51%, poczucie szczęścia 49%, relacje rodzinne i bliskość 47%, dopiero na czwartym miejscu sytuacja i stabilizacja finansowa, co oznacza, że boimy się nieuzyskania rzeczy, które są dopiero u nas na czwartym miejscu w systemie wartości. Warto pamiętać o tym, co dla nas jest naprawdę ważne. I mniej social mediów, więcej kontaktów z ludźmi. I czwarty punkt, który wydaje mi się jest najtrudniejszy, to są lęki cywilizacyjne i lęk przed AI. Na dzisiaj my słyszymy, to już kiedyś w tym programie mówiłem o pokoleniu końca świata, czyli że nadchodzi pokolenie, które słyszy tylko tak, za chwilę jest koniec świata klimatyczny, wojna jest tutaj u naszych bram, co chwilę gdzieś wybucha coś nowego, niestabilność polityczna na całym świecie i jeszcze we wszystkich mediach słyszymy o AI tylko jedno, nie co przynosi dobrego, albo jak z tego korzystać, tylko jakie zawody wymrą i co roku wraz ze zwiększaniem się zdolności AI słyszymy, że tych zawodów coraz więcej wymiera, więc nawet jeżeli mamy zawód, który nie jest na tej liście, to tak na wszelki wypadek wszyscy się boją tego AI. I te lęki cywilizacyjne są pewnie najtrudniejszą rzeczą do opanowania. I mówiłem, że to będzie 3,5 rady. Te pół rady jest znowu odnoszące się do samoświadomości, żebyśmy trochę się przygotowywali, ale smutnie powiem, że ja sam czasem nie wiem jak.
No właśnie, co z tym zrobić?
Dobrze, więc ja z zupełnie innej strony. Wydaje mi się, że po pierwsze ciężko jest zdefiniować wypalenie. Każdy z nas to inaczej interpretuje.
Inaczej niektórzy przechodzi.
Oczywiście. Ja też jestem w wieku podobno trudnym dla mężczyzny, 42 lata. I sam doświadczyłem takiego momentu. Każdy pewnie ma inne przyczyny i jakąś drogę dla siebie musi znaleźć. Więc dużo się o tym mówi. Kolega wymienił sporo przyczyn świata doczesnego, tych wszystkich nowości, tego lęku, który nas otacza. Mamy ciągle, jesteśmy straszeni na różne sposoby. Za dużo bodźców do nas dociera. Nie ruszamy się, bo my deklarujemy, że sport jest ważny i ruch jest ważny, ale tego nie robimy. My wszystko wiemy, tylko że my nic z tych rzeczy nie robimy.
Chociaż tu się nie zgodzę, bo jak obserwuję na przestrzeni lat, które żyję, jeszcze 20 lat temu znacznie mniej Polaków jeździło na rowerach, na rolkach, biegało, chodziło z kijami. Teraz praktycznie co chwilę kogoś takiego mijamy.
A niech pani się przyjrzy grubości ramy tego roweru. Czy tam jest bateria, czy jej nie ma.
A to tak, to mnie zadziwia trochę.
Więc dole. Ten świat się... My dzisiaj jeździmy rowerem, żeby uniknąć korka, ale nie do końca pedałujemy, tylko właśnie się wspomagamy. I jakby nie ma w tym nic złego. Natomiast no, nie mamy systematycznego ruchu. Stresujemy się, świat pędzi. Świat jest coraz... Ale tak było zawsze. I po prostu warto się zastanowić, co chcemy w życiu robić i po prostu to robić, jak w jednym
znanym filmie. Dla boomerów dodajmy.
Tak jest.
No właśnie, ale teraz tak wracając na grunt rynku pracy, a propos wypalenia zawodowego, bo tutaj panowie podnieśli też zupełnie inne argumenty. A przeciętny Polak pewnie myśli o wypalenie zawodowe, czyli tutaj przyczyny są w firmie, w tym, co się robi, kto nami zarządza, w jaki sposób zarządza. I jeśli byśmy też odnieśli do tego nowoczesne technologie, dodali do tego jeszcze, to kto ponosi większą odpowiedzialność za zapobieganie wypaleniu zawodowemu? Sam pracownik czy pracodawca?
My sami. Ja mam taką radę dla państwa, że jak znajdujecie winnych wokół siebie, rodzina, szef, praca, cokolwiek, to bardzo często to życie nam podsuwa troszeczkę lustro samych nas. I warto się sobie przyjrzeć i zastanowić, czy przypadkiem my sami nie mamy w sobie tych ograniczeń, problemów, które wytykamy innym. Więc tak zostawię może taki komentarz, bo mamy faktycznie tendencję, sam to robiłem, szukania winnych wokół siebie, a nie do końca Tak jest.
No dobrze, czyli wracamy do domu, wyłączamy komórkę służbową.
Zaskoczę państwa, wielu szefów, z którymi ja pracuję, mówią, że to dla nich nie jest problem. Natomiast kultura czasem, która się wytwarza, powoduje, że my nie wiemy. Największy kłopot. Dlatego kiedy ja pracuję z firmami, mówię, powiedzcie, jak jest naprawdę, czego oczekujecie. Bo czasami słyszę, przecież oni wiedzą, że ja nie oczekuję, że jak piszę o 22 maila, to żeby mi odpowiedzieli. No czasem nie wiedzą, więc drodzy szefowie, też pamiętajcie o tym, że wy troszeczkę inaczej pracujecie niż ludzie, którzy są zatrudnieni w waszej firmie. Trochę się zgadzam z przedmówcą, że powinniśmy spojrzeć od siebie, dlatego mówiłem o tej samoświadomości. Czasami jesteśmy w takim stanie, że naprawdę gorąco zachęcam do skorzystania z porad specjalisty. Czasami sytuacja zejdzie tak daleko, że samemu przyjrzenie się jest po prostu ekstremalnie trudne, jeżeli nie mamy siły wstać z łóżka do pracy. To co dopiero usiąść przed kartą i przeprowadzić myślenie, jakie ja mam najważniejsze cele w swoim życiu i co mam z tym zrobić. Prawda jest dzisiaj też taka, że sytuacja się zmienia też na rynku pracy i kiedyś to oznaczało, że jeżeli mamy pracę dla mojego pokolenia, czyli urodzonych w szczycie gierkowskim, że trzeba się jej trzymać. W związku z czym pozwoliliśmy tym szefom na wiele. Dzisiaj mamy coraz więcej możliwości wyboru i czasem dobrze jest się zastanowić. Wypalenie i zdrowie, czy kariera i kolejne wakacje. I ja wiem, że ktoś tu powie, że czasami co włożyć do garnka, ale statystycznie mamy coraz mniej problemów z tym, co włożyć do garnka, a coraz więcej z tym, na co poświęcamy wolny czas. Czasami lepiej poświęcić wolny czas właśnie na przejażdżkę rowerem z dziećmi, niż na kumulowanie kapitału na nierealną wycieczkę, którą potem będziemy na Instagramie publikować, zanim nam konto zamkną.
No i na pewno nie na siedzeniu przed smartfonem i przeglądaniu różnych bzdurnych informacji, które nam podsyłają algorytmy, bo można od tego wszystkiego oszaleć. To teraz jeszcze na koniec. Sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia polski rynek pracy. Tutaj też już pan Sebastian Ptak wspominał o naszych lękach związanych z tym, co sztuczna inteligencja zrobi z rynkiem pracy. I wraz z rosnącą potrzebą posiadania tych kompetencji rosną stawki oferowane specjalistom z tymi umiejętnościami. I teraz się okazuje, że w coraz większej liczbie ogłoszeń około 4% to jest jeszcze niedużo tak w skali ofert na pracuj.pl, a w IT 6,3% ogłoszeń pojawiają się właśnie potrzebne kompetencje AI, że kandydat do pracy musi się takimi wykazywać. No i jak to też działa na tych, którzy czytają te ogłoszenia? I co z tym wszystkim zrobić? AI jest dzisiaj atutem czy wymogiem na rynku pracy? Czy musimy się liczyć z tym, że ten wymóg będzie coraz częstszy? I co właściwie oznaczają kompetencje AI?
Znaczy jeszcze atut za bardzo krótko wymóg. I ja powiem tak, jestem z pokolenia, które wprowadzało internet na świat i jestem cały czas na bieżąco, pracowałem w firmach technologicznych, ale mogę państwu powiedzieć jedno, wszyscy musimy znać AI. I to nie jest nic trudnego. Naprawdę nie jest nic trudnego. Oczywiście, że super specjaliści od sztucznej inteligencji zawsze będą dobrze zarabiać, ale my wszyscy dzisiaj możemy być programistami. Tak te narzędzia działają. Proszę się nie bać, korzystać, próbować. Ta sztuczna inteligencja też nas może poprowadzić, jak się jej nauczyć. I teraz ważna rzecz, która jest. My za chwilę będziemy przychodzić do pracy składając dwa CV. Znaczy swoje własne i naszego agenta AI, którego będziemy sobie szkolić. I może to dzisiaj brzmieć jak science fiction? Nie. W coraz większej ilości firm pojawia się wcale nie potrzeba programisty od AI, tylko kogoś z umiejętnością rozwiązywania problemów, a do tego AI nadaje się najlepiej.
I ostatnie zdanie.
To jest po prostu kolejna umiejętność, którą musimy posiąść, tak jak prowadzenie auta i inne tego typu umiejętności. Natomiast kończąc, jeżeli nie chcecie państwo się stresować zawodem w przyszłości, to myślę, że fizjoterapeuta, psychoterapeuta, zawody rzemieślniczo-budowlane to jest pewny chleb przyszłości.
Świetny fach. Więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, EduSens, Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.